Dzień dobry, Wojciech Urbanek, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu CRM Tech Trendy Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest pan Maciej Filipkowski, przedsiębiorca, mentor, podcaster. Coś jeszcze powinienem dodać?
No, były człowiek z IT chyba, nie?
Tak, człowiek z IT, oczywiście związany z takimi firmami jak Dell czy Samsung. Aczkolwiek, jeżeli mówimy o IT, to też nie możemy zapomnieć o sieci Radio Shack, gdzie pracowałeś w Stanach Zjednoczonych.
Już wieki temu.
Kiedy to było?
Początek lat 90. Naprawdę dawno temu. W poprzednim wieku.
Jak wspominasz życie w USA?
Wiesz co, ja się nauczyłem całej swojej przedsiębiorczości tak naprawdę w tym Radio Shack. To była taka sieć, która, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest sieć elektroniczna, która miała tam 7,5 tysiąca sklepów i wymyśliła import z Chin, zanim to było popularne i sprzedawała nie tylko pełne zestawy, ale też rzeczy do zbudowania, kabelki i wszystko inne. Tam były tysiące różnych rzeczy. Ale jak zostałem menadżerem, to nauczyłem się przedsiębiorczości, bo dostałem pierwszy P&L, czyli ERZIS, i musiałem prowadzić biznes pod tabelkę, rozumieć, jak zarabiać pieniądze, rozumieć, skąd pochodzą koszty i tak dalej. To było super szkoła. Zresztą ta firma opłaciła też moje studia, także naprawdę dobre wspomnienia. Już nie istnieje.
Tak, wiem.
Blockbuster Video też był, też jest na moim CV, też już nie istnieje, także strach się bać.
No tak, ale kiedy w niej działałeś, to rzeczywiście miało. To były chyba najlepsze lata Radio Shack.
Tak, tak.
Ale jednak wróciłeś ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Wiem z różnego rodzaju wywiadów, które udzieliłeś, że jedną z głównych przyczyn było to, że chciałeś wychować dzieci w Polsce. Nie spodobało ci się w USA?
Nie, wiesz co, to była rodzinna decyzja, nawet chyba bardziej wtedy mojej małżonki, ale ja skończyłem studia i dojechałem do nich. Ale wiesz co, ja też miałem takie przeczucie, nie miałem pewności, że Polska ma taką super falę, na którą warto wskoczyć, i ja mam taką opowieść zawsze o surferze, że surfer długo czeka, ale potem jak jest dobra fala, to ma te 20-30 sekund szczęścia. I wierzyłem, i to się zresztą sprawdziło, że moja edukacja w Stanach Zjednoczonych, doświadczenie w Stanach Zjednoczonych i język przeniesiona na ten rynek bardzo się przyda. Jeszcze do tego dodałem MBA zrobionego we Francji. To naprawdę to zadziałało, bo ja potrafiłem zrozumieć amerykańskie firmy i mentalność menadżerów, i potrafiłem zrozumieć realia polskie i to dość dobrze przetłumaczyć.
A czy nie lepiej byłoby jednak zostać w USA? Mam przyjaciela, który dość długo mieszkał we Francji, w Paryżu. Potem przeprowadził się do Doliny Krzemowej, do San Francisco, i kiedy go pytałem o decyzję, dlaczego to robisz, bo tutaj czuć ten biznes, jestem blisko tego biznesu, to jest zdecydowanie lepiej i dlaczego chcę tutaj zostać.
Wiesz co, profesor, utniemy to poproszę. Wiesz co, profesor Połszajski w mojej audycji Zaprojektuj swoje życie najlepiej odpowiedział na to pytanie, bo on wrócił do Polski w okolicy stanu wojennego i pytałem się, czy nie lepiej byłoby zostać. A on powiedział zdanie, które teraz bardzo często cytuję. W życiu nie ma testów AB i nie wiemy, co byłoby lepsze. Ja podjąłem najlepszą decyzję, jaką mogłem wtedy podjąć, posiadając dane, które mogłem. Wcale tego nie żałuję. Mój brat został, ma bardzo fajne życie, ale jak patrzę z boku, to chyba jednak w Europie, a teraz w Polsce, naprawdę żyje się przyjemniej.
To prawda, na pewno wiele się zmieniło na plus, tutaj z tobą w pewnym sposób całkowicie się zgadzam. A w Polsce no, największa kariera to chyba Dell, prawda?
Nie wiem, Samsung też był niezły, choć dość krótkotrwały. W Dellu byłem 11 lat, tak? Także tam prawie 11, paru miesięcy zabrakło. To było bardzo dobre doświadczenie. 7 czy 8 różnych stanowisk, raz, dwa, trzy kraje plus rola regionalna, także dość dużo się działo. Dość dużo się działo i też super ciekawe, bo ja postanowiłem też, ja do Polski wracałem 3 razy, umówmy się, tak, bo wracałem ze Stanów, wracałem ze rok czy dwa po studiach, od razu po studiach, przepraszam, i potem z Dellem 3 czy 4 lata po studiach wróciłem. I to za każdym razem była jakaś taka decyzja. Ta decyzja w 2006 czy 2007 roku, jak ja wracałem, to była taka decyzja, że w Polsce będzie dużo się działo, zarówno w Dellu, jak i w ICT. I rzeczywiście tak było, bo myśmy weszli i Dell był numerem 6 chyba na rynku i bardzo szybko doszedł do numeru 2, w tej chwili jest numerem 1, tak? Więc to naprawdę niesamowite. Ja otwierałem biznes obsługując małe i średnie przedsiębiorstwa. Niego w ogóle nie było w Polsce, a ja miałem to doświadczenie z rynku niemieckiego, bo zarządzałem właśnie tego typu biznesami i to super nam poszło. To był momentalnie to była chyba 1/4, tam w ciągu 3 lat 1/4 obrotu firmy.
Załóżmy, że mam dwie oferty pracy. Jedną z koreańskiego koncernu, drugą z amerykańskiego. Pracowałem jedynie w niemieckim. Którą z tych dwóch byś mi polecił? Pracę w koreańskim czy w amerykańskim?
Chyba w niemieckim, skoro już tam pracowałeś i znasz kulturę.
A bym się chciał nauczyć od nowa?
Czegoś wiesz innego? Co, to ja to samo spróbowałem zrobić. Ja całe życie pracowałem albo dla amerykańskich firm, albo z amerykańskimi founderami. Poza jednym epizodem, gdzie miałem takiego w Stanach edukowanego Hindusa. Hindusa z Wielkiej Brytanii, który prowadził własny biznes. To było bardzo ciekawe, trochę wyzwanie. A Samsung wydawał się niesamowicie ciekawą rzeczą. Ja zacząłem się uczyć koreańskiego, przeczytałem parę książek, zanim poszedłem, a ta kultura jest zupełnie inna. Na tyle inna, że pomogła mi podjąć decyzję o skończeniu kariery korporacyjnej, bo nie znalazłem się w tej firmie specjalnie. Znaczy, sukcesy odnosiliśmy, to działało, tylko to było kupione dość dużym stresem i działaniem. Ja zawsze opisuję to, jak opowiadam, że jest bardzo duża różnica między kulturami Dalekiego Wschodu a naszą. I my nie zdajemy sobie z tego sprawy, aż w to nie zaczniemy w tym działać. I takim podstawową rzeczą jest, że w kulturze zachodniej, do której Polska również należy, ona wywodzi się z chrześcijaństwa, tak szeroko, niezależnie od odłamu. No i mamy bardzo duże poczucie winy i nie popełnimy pewnych rzeczy wynikające z wiary, czyli nie spóźnimy się, nie będziemy kłamali, nie zmienimy zasad w umowie i tak dalej, no bo nie chcemy czuć się winni. I to nas napędza, to jest taki negatywny motywator. A negatywnym motywatorem w kulturach Dalekiego Wschodu, wynikającym z konfucjanizmu, jest poczucie wstydu. Czyli jak się spóźnimy, to spotkanie miało zacząć się 15 po, a nie o pełnej godzinie. Jeżeli coś jest nie tak, to nie moja wina, ten kto pisał prezentację popełnił błąd i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie taka rekonciliacja pomiędzy tym, co chcą klienci i tym, co się im obiecało, a tym, co chce firma, czy też osoby zarządzające firmą, żeby odpowiednio wyglądać, stała się trudna, bo stajesz się takim buforem tłumaczenia tego. I ja po niecałych 2 latach stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, a po tam 2 latach z hakiem odszedłem.
Kiedyś podobne pytanie zadałem, podejrzewam, jednemu naszych kolegów, którego oboje znam, ale nie będę wymieniał nazwiska, bo nie ma to większego znaczenia. I on pracował zarówno w korporacji japońskiej, potem w amerykańskiej. Kiedy zapytałem o różnicę, on mi przedstawił to bardzo obrazowo. Mówi, słuchaj, jest prosperita, są świetne czasy, zapraszam ciebie na dobre sushi, idziemy do baru, do restauracji. W filmie amerykańskiej idziemy na świetnego steka. A mówię, no dobrze, a jeżeli jest recesja? Mówi, no to jeżeli jest recesja, no to pracując w firmie japońskiej mogę ciebie zaprosić tylko na wodę. A mówię, a w firmie amerykańskiej? A nie, w firmie amerykańskiej to już by mnie prawdopodobnie nie było.
Nie wiem, czy się zgodzę, bo każda firma ma inną kulturę. Pamiętam, jak Dell otwierał się w Bratysławie, takie bardzo duże centrum, w którym w szczycie pracowało parę tysięcy osób, teraz nie wiem ile pracuje. To Paul Bell, który był szefem wtedy na EMEA, zaprosił wszystkich do McDonalda na lunch. To było wielkie wydarzenie, ale to miało być low-cost center, więc tak wyszło. Łódź też otwieraliśmy jakoś bez specjalnej pompy. Tak? Także nie jestem wcale pewien, czy to tak jest, ale tak, rzeczywiście cięcie kosztów takie jest. Te firmy bardzo szybko reagują do potrzeb rynkowych. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to zależy. Czy chciałbyś spróbować swoich sił, czy mieć trochę łatwiej, czy w niemieckiej firmie, gdzie się praktycznie nie zwalnia pracowników, mieć święty spokój?
Dziękuję także za wskazówki cenne, ale w w końcu no, zdecydowałeś porzucić pracę w korporacji i rozpocząć pracę na swój własny rachunek.
A czemu porzucić? Strasznie trudne słowo i ciężkie.
Odejść z korporacji lepiej.
Wiesz, ja miałem taki plan, żeby przestać pracować w wieku 45 lat. Pracować w sensie musieć pracować dla kogoś, dla pieniędzy i tak dalej. Zrobiłem to w wieku 46, więc to chyba dość dobrze wyszło.
No nie najgorzej. Ale bardzo podoba mi się jedno z twoich zdań. Mhm. Powiedziałeś, że w korporacji trzeba, żeby się wykazać, trzeba robić dobre wrażenie, żeby pchać się do przodu, a jak pracujesz na swoje, no to już trzeba robić.
To nawet, ja to nawet prościej mówię. Tak? W dużych firmach, jeżeli pracuje się dla kogoś, to nie zawsze muszą być korporacje, mogą być to firmy rodzinne, trzeba robić dobre wrażenie. Wtedy robi się karierę. A we własnej firmie trzeba robić. I to tak bardzo dużo i bardzo często i zazwyczaj 7 dni w tygodniu.
I w jakich warunkach się lepiej czujesz?
Oba są dla mnie dobre. Ja teraz jestem mikroprzedsiębiorcą i inwestorem. Wiesz co? Mam dużo więcej czasu. Niekoniecznie go mam, w sensie on jest wolny, ale mam pełną zarządzalność swoim czasem. Nie mam szefów. Mam niezależność finansową, którą spowodowało parę inwestycji i trochę szczęścia. Mam hobby, które jest moim mikrobiznesikiem, czyli audycję Zaprojektuj swoje życie i rzeczy wokół niej. I w większości robię to, co lubię i to, co mam, na co mam ochotę. W większości poza obowiązkami domowymi i nagraniami to mam pełną swobodę kalendarza, chociaż jestem szalonym, nadpobudliwym człowiekiem, więc zazwyczaj zapełniam swój kalendarz, ale to już mogę tylko sobie w lustro spojrzeć. To nikt mi nie mówi, że coś mogę zrobić. I jak mamy, rozmawialiśmy przed nagraniem o InfoShare, że to fajne doświadczenie było parę tygodni temu i jadąc tam na 2 dni i występując na scenie tak naprawdę przez 1 godzinę pierwszego dnia, mi udało się pojechać na tygodniowy urlop i spędzić go w Sopocie tuż nad morzem z całą rodziną. To tak da się zrobić, jeżeli prowadzi się własną firmę.
Rozmawialiśmy również przed nagraniem, że kilka lat temu gościłam na imprezie InfoShare i przyznaję się szczerze, że nie zrobiła ona na mnie zbyt dużego wrażenia.
Nie?
Nie.
Okej.
Okay. Dlaczego? Dość często mam okazję spotykać się ze startupami w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej i miałem okazję porównać postawy młodych lub nie tylko młodych przedsiębiorców z USA, bo tam, jak doskonale wiesz, również osoby, które mają 40-50 lat, też rozkręcają swoje startupy. I tych tutaj działających lokalnie. I może tutaj zdziwię, ale czasami odnoszę wrażenie, że ci za tą wielką wodą są bardziej skromni niż nasi rodzimi startupowcy, a przy okazji, no, jakby nie patrzeć, osiągają większe sukcesy.
A wiesz, jaki jest średni wiek startupera, który odnosi sukces?
W Polsce czy za granicą?
Globalne to są dane.
Muszę strzelać.
Strzelaj.
40?
45.
No to byłem blisko.
45. To tak a propos. Ja w takie startupy lubię inwestować.
A co z młodszymi? Takimi 20-parolatkami?
To już kiedyś nie inwestowałem.
Już nie?
Nie, zdarzają się świetne biznesy. Ja inwestuję w biznesy, nie w pomysły. Nie inwestuję w teamy, tylko inwestuję w dobrze zaprojektowany model biznesowy albo dobry pomysł na model biznesowy, bo on na koniec w starciu z rynkiem może się okazać trochę inny, a nie w produkt, a nie w ludzi, a nie w historię, bo to już udało mi się dużą część swojego majątku w to włożyć i jeszcze większą procentowo część stracić na tym, także warto to robić. Nie specjalnie zwracam uwagę na wiek, ale dojrzałość founderów czy też założycieli powoduje, że mają bardziej dojrzałe zazwyczaj podejście do rynku, do modelu i to w ten sposób działa. No ja nie oceniam, czy oni są skromni, czy nieskromni i tak dalej, tylko oceniam bardzo twardo założenia biznesowe, jak są w stanie je spełnić, czy to ma sens, czy to w ogóle będzie leciało. Ja jestem zazwyczaj inwestorem w tak zwanym presidzie, czyli na samym począteczku. Także tam nie do końca wszystko jest, ale bardzo często już mam takie propozycje, które trafiają do mnie i mówię, okej, biorę.
W każdym razie kończąc już temat InfoShare, odnoszę wrażenie, że opakowanie jest świetne, ale to, co w środku, już chyba aż tak dobre nie jest.
Ja się świetnie bawiłem. Byłem na paru bardzo dobrych prezentacjach. Werner Harnisch był, którego ja uwielbiam, jego książki i parę innych osób, także każdy dostaje to, co chce.
To może mnie przekonałeś, w przyszłym roku spróbuję pojechać na InfoShare.
Zapraszam.
Stosunkowo niedawno miałem okazję rozmawiać z młodą przedsiębiorczynią, Polką, która od kilku lat prowadzi biznes w Singapurze. Otworzyła tam ze znajomymi swój własny startup, który działa w branży samochodów autonomicznych. Osiągnęła sukces, no po czym stwierdziła, że warto przyjechać do Polski i tutaj spróbować własnych sił. No jej wrażenia jak na razie nie są najlepsze. Przyznaję, że często obija się o ścianę, a tym, czego jej przede wszystkim brakuje, to jest wielokulturowość, która występuje bardzo często w startupach właśnie, które działają w Stanach Zjednoczonych czy w Singapurze. No i druga kwestia, o której wspominała, to jednak brak środków. One są nieporównywalne mniejsze niż w Stanach czy w Azji.
A ty porównujesz multikulturowy, wielki Singapur do Polski. To tak trochę nie fair. Ja miałem startup w Singapurze. Miron Mironiuk prowadzi Kosmosem i się udało całkiem fajnie z niego już wyjść. Jest różnica, oczywiście. My jesteśmy jednak, mamy pułapkę rynku średniego, więc dużo firm nie umie rozwijać się od razu globalnie. Poza tym trzeba od razu wyjechać. Tak zrobił Mariusz z, jeszcze raz, przepraszam, lokalny rolnik. Tak zrobił Mariusz z lokalnego rolnika, wyjeżdżając do Hiszpanii, czy Stefan z Booksy, przenosząc się do Silicon Valley, bo tam jesteś, gdzie są twoje klienci. Tam budujesz, a bardzo dużo firm w Polsce powstaje. Myśląc, że najpierw zrobimy Polskę, a potem podbijemy inne rynki, a na koniec utyka na 1 000 000, 10, 20, 30 milionów złotych obrotu i to im wystarcza, a nie rozwijają się dalej. I to jest ta pułapka rynku średniego. Jeżeli spojrzysz na startupy z Bałtyków, czy nawet z Ukrainy, to one od razu myślą globalnie, no bo muszą, bo te rynki są za małe. Czy nawet z Czech, czy ze Słowacji. A nasze budują się, no bo to jest taki, to jest całkiem duży rynek Polska z jednej strony. Z drugiej strony pieniędzy ostatnio było bardzo dużo na rynku. Teraz oczywiście pieniądze się skurczyły też w Singapurze i też w Silicon Valley. Wyceny spadły, jest ciężko zbierać. Więc to pytanie, kiedy ona się przeprowadzała. Nie będę podważał twojej tezy, bo pytanie było z tezą. Ja uważam, że przez moment w Polsce było za dużo pieniędzy na ten ekosystem, który my mamy. One oczywiście przyszły z Europy, były dystrybuowane przez PFR i pomogły wielu funduszom wystartować, tym lepszym, ale też odsieją przy następnej rundzie lepsze od gorszych funduszy. I to samo będzie startupami. W tej chwili jest wymieranie startupów, powiedziałbym, w dużej ilości, bo jest ciężko zebrać pieniądze i ciężko to zrobić. Tak samo jak z powodów spowolnienia globalnego mamy wymieranie software house'ów w Polsce, tak, w tej chwili, tych mniejszych szczególnie. Także nie są łatwe czasy, żeby prowadzić firmę, która jest na początku działania. Startupy, które są nastawiane na konsumpcję kogoś innego pieniędzy, zanim znajdą sposób na siebie, mają trudniej. Ja lubię znajdować firmy, które są w modzie startupu na początku, bo potrzebują znaleźć swój product market fit, czyli to, jak są dopasowane do rynku, ale które w ciągu roku, dwóch już zarabiają na siebie. I potem jest tylko decyzją współwłaścicieli i zarządzających, czy chcemy dorzucić więcej kasy, żeby rosły szybciej niż zarabiają pieniądze i to jest normalna decyzja, ale to jest wtedy przestawianie wajchy, czy rośniemy szybciej i palimy pieniądze, czy rośniemy trochę wolniej i to, co zarabiamy, nam wystarcza. To jest zupełnie inny model niż przez 5, 7, mam parę takich inwestycji, które przez 10 lat jeszcze nie przyniosły zysku, ale ciągle z sukcesem zbierają pieniądze.
A które ze swoich inwestycji oceniasz najlepiej? Które przyniosły ci największe zyski?
Już czy jeszcze?
Już.
To już mówiłem, Kosmos jest dobrą rzeczą. Booksy jest, znaczy Versum było bardzo dobrą inwestycją, które połączyło się z Booksy, więc udało mi się po pierwsze uzyskać trochę akcji Booksy, a po drugie uzyskać trochę pieniędzy z tego, więc to dobre przejście było. To było Preplay, taka bardzo fajna właśnie ukraińska spółka, która w tej chwili z Berlinu jest. Ja za mało pieniędzy tam włożyłem i za szybko wyszedłem, więc to były takie dwa błędy, że jak widzisz coś dobrego, to...
A czym się zajmuje ta spółka?
Preplay to jest spółka, która łączy ludzi, którzy chcą się nauczyć przede wszystkim języków w tej chwili, chociaż zaczynali od korepetycji. I przez wideo połączenie możesz mieć natywnego lektora w języku, którego chcesz się uczyć i opłacasz to do tej spółki i nawiązujesz lekcje, takie konwersacje w ten sposób i naprawdę rosną niesamowicie.
Tu w pełni się z tobą zgodzę, że pieniądze na startupy są coraz mniejsze, nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, to pokazują to wszystkie wyniki.
My jesteśmy w czasach wysokich stóp procentowych, więc kiedyś zarobienie 8% było bardzo trudne. W tej chwili w Polsce to każda prawie lokata jest w stanie dać ci tyle, a jeżeli jeszcze weźmiemy obligacje Skarbu Państwa, to już w ogóle więcej, więc trzeba zaoferować coś więcej, a trudno jest zaoferować coś więcej.
Aczkolwiek wiele funduszy inwestycyjnych, przynajmniej za oceanem, wkłada duże pieniądze w projekty związane ze sztuczną inteligencją. Widać boom w tej chwili na tego typu rozwiązania. Jak ty to oceniasz? Czy jest to marketingowy szum, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś poważną zmianą?
Mówisz o funduszach czy o AI?
O AI.
No, myślę, że zmiana jest fundamentalna, taka jak silnik parowy, czy taka jak internet. To, że jeszcze nie wiemy, co się z nią stanie, to normalne. To, że fundusze inwestują w Wolfpackach, czyli razem wszystkie na hura, tak samo było z SaaSami, tak samo było z marketplace'ami i wszystkimi innymi modami, to jest normalne i to mnie nie dziwi, ale sztuczna inteligencja, która tak naprawdę już jest z nami od dłuższego czasu, tylko trochę nie była tak nazywana i nie było jej tak łatwo dostępna jak chociażby ChatGPT, dużo zmienia. Bo to jest sposób uczenia się podobny do ludzkiego, który ma dużo większy zasób danych, który może robić i kontekstowo może dawać odpowiedzi, czy też w formie filmów, czy w formie tekstu, czy w formie obrazów. To są systemy, ostatnio słyszałem, jeszcze nie dorwałem, co to jest za system do montażu audio i wideo, takie, że wrzucasz swoje wideo i po tam kilkunastu minutach dostajesz pocięte wideo z wyciętymi wszystkimi rzeczami, ileś tam shortów i tak dalej, i tak dalej, i to kosztuje ułamek tego. Ale no, silnik parowy spowodował, że mogliśmy przestać używać siły, czy to mięśni ludzkich, czy zwierzęcych. To zupełnie zmieniło i ekologię, i wszystko inne. Nie wiem, czy pamiętasz takie powiedzenie, że w XIX-wiecznym Londynie ludzie bali się, że ulice zostaną zasypane końskim łajnem i to był wielki problem. No, to już nie jest w tej chwili problem. Teraz mamy problem ze smogiem, który powoli być może zmieni ją samochody elektryczne, czy też inne formy napędu. Oczywiście one za sobą ciągną kolejne problemy, to nie jest tak. I AI, czyli też, jak to nazywam po polsku, sztuczna inteligencja, będzie miał wpływ na to, jak pracujemy. Mniej więcej 40% naszych skilli trzeba będzie w ciągu najbliższych kilku lat zmienić. Częściowo z powodu AI, częściowo z powodu zmiany technologii, ale to małe pudełeczko, które obaj mamy na stole, spowodowało, że zupełnie inaczej patrzymy też na dostęp do danych i tego typu rzeczy. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz początki PC-ów i trzeba było znać DOS-a i trzeba było wiedzieć, na którym dysku i zmieniać te dyskietki.
No, niestety pamiętam.
I wszystko to robić. Potem przyszły Windows, było trochę łatwiej i tak dalej. Natalia Hatalska zrobiła taki eksperyment rok czy dwa temu, że przez chyba miesiąc chodziła z taką starą, chyba Nokią, nie pamiętam, co to był za telefon, ale bez smartfona. I jej wnioski z tego były takie, że po pierwsze te rzeczy, które nam przeszkadzają, można odinstalować ze smartfona, bo chociażby którakolwiek z sieci społecznościowych wystarczy używać ją przez weba i już staje się upierdliwa i nie będziemy jej tak chętnie używali, ale są rzeczy, które są nam niezbędne, już praktycznie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, chociażby jak zamówić taksówkę. Już w tej chwili nie ma postojów taksówek, na których stoją taksówki. To się zmieniło. Sposób płacenia, czy sposób kupowania biletów na samolot, czy na samochód, to wszystko się dzieje. Ja zakupy robię telefonem, większość. I to samo nastąpi, i to nastąpiło naturalnie. To samo nastąpi ze sztuczną inteligencją. My mamy w tej chwili, jak wyszedł Mozaik, pamiętam, to ja się tym bawiłem. Jeszcze miałem konto na America Online. I pamiętam też, jak pierwsza encyklopedia Windowsów, Microsoftu wyszła. Chyba Encarta się nazywała, jeśli dobrze pamiętam, na CD-ku. I tam były takie animacje, silnik parowy był właśnie, a to mi się przypomniało, animowany. I to było niesamowite. Ale to były takie bardzo wąskie, wycinkowe zastosowania, które w praktyce nie miały wiele do powiedzenia. Teraz mam Wikipedię, tak? Która jest przedłużeniem tego, w pełni dostępna na dysku. A propos DOS-a i telefonu, czy jak zapisujesz zdjęcie, to zastanawiasz się, na który dysk trafi, do którego katalogu i tak dalej?
No nie.
No to jest tego typu progres, który nastąpi w ciągu ostatnich 5-10 lat. I to samo nastąpi. Nasza praca bardzo się zmieni. Będzie dużo bardziej koncepcyjna. Moim zdaniem to nie jest tak, że ludzie stracą pracę i nagle będą tłumy ludzi bezrobotnych. To troszeczkę będzie przypominało lata 90. w Polsce, gdzie zmieniała się system z socjalistycznego na kapitalistyczny i niektórzy się w tym znaleźli świetnie, niektórzy trochę gorzej, ale na koniec wszyscy mieli pracę. To zajęło długo, ale tutaj wdrożenie będzie dużo szybsze. To, czego się trochę obawiam, to jest właśnie ta szybkość wdrożenia, bo to, w jakim tempie ChatGPT wyrósł do, nie pamiętam, czy to było 100 milionów, czy miliarda użytkowników, to było najszybsze w ogóle w historii w porównaniu z wszystkim. Tak? Przypomnijmy sobie, że iPhone wyprzedził sklep Apple'a o 3 lata. Bo tak jeszcze nie było pomysłu. Teraz te rzeczy dzieją się po prostu szybciej. A my jako naczelni no nie potrafimy tak szybko się zmieniać. Ciągle jesteśmy białkowymi stworzeniami wywodzącymi się od naczelnych i nie zrobimy nic specjalnie szybciej, niezależnie od tego, jak technologię zrobimy. Ale to, co się będzie działo, to tak jak mamy w tej chwili augmentację przy pomocy komórki, i potrafimy sobie przypomnieć czy sprawdzić. Ja mogłem do ciebie zadzwonić, już nie mogłem znaleźć wejścia tutaj do was, do redakcji. I to nie było problemu, bo w kalendarzu był numer telefonu do ciebie, bo tak sobie wpisałem, żebyśmy mogli się spotkać. To wszystko tak zadziałało. A tak samo będzie z AI, że będziemy szukali czegoś, odbijali pomysły. Ja się ostatnio bawiłem z tekstami i to tak jak bardzo dobry copywriter działa. Nie można powiedzieć, napisz mi tekst, bo on nie będzie. To jest kilkanaście promptów tam i z powrotem, ale w końcu trafiamy z czymś, co jest bardzo dobre.
Ty się z tobą w pełni zgadzam, że sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy, aczkolwiek ja dostrzegam, podejrzewam, że nie, ja dostrzegam inny problem, mianowicie problem kształcenia współczesnych 20-15-latków, w jakim kierunku powinni iść, jak się kształcić. Kiedyś ten model był bardzo prosty. Kończyłeś studia prawnicze, przez całe życie byłeś prawnikiem. Kończyłeś studia dziennikarskie, z reguły pracowałeś do emerytury jako dziennikarz. Teraz słyszy się o tym, że podczas tej swojej ścieżki zawodowej przynajmniej 3, 4, 5 razy trzeba będzie zmieniać zawód. Czy wierzysz w taki scenariusz?
No wiesz, jak ja studiowałem 20 lat temu na MBA-u, to się już mówiło, że 7 razy będziemy zmieniali zawód. Wydaje mi się, że to przyspieszyło. Znam bardzo wielu przedsiębiorców, którzy są lekarzami, prawnikami, postanowili zrobić coś innego wokół swojej wiedzy i kontaktów i branży, ale jednak są przedsiębiorcami, więc to się dzieje. Z większymi lub mniejszymi sukcesami super im te biznesy chodzą. Wydaje mi się, że 15 i 20-latkowie to jest co innego, ale wyobraź sobie tych, którzy idą do szkoły w tej chwili, 7-latków. Oni wkroczą w świat, których nie to, że dziadkowie nie rozumieją, czy pradziadkowie nie rozumieją, ich rodzice nie rozumieją. Tak? I to będzie bardzo ciekawe. Tak jak my używaliśmy pecetów, a potem komórek, tak moja mama nauczyła się używać dobrze komórki po 70, bo jej wnuki tylko i wyłącznie w ten sposób się porozumiewały, nie rozmawiając, ale pisząc na różnego rodzaju czatach.
Te zmiany przebiegają bardzo szybko. Miałem okazję być 2 tygodnie temu na konferencji firmy WithSecure i tam wystąpienie miał Niko Hyponen, znany specjalista od cyberbezpieczeństwa. W ubiegłym roku napisał książkę na temat współczesnych zagrożeń i w tej książce pojawiło się takie zdanie, że będziemy pokoleniem, które jest zapamiętane jako pierwsze, które uzyskało dostęp do internetu. Ale już podczas swojego wystąpienia 2 tygodnie temu Mikko Hyponen powiedział, no niestety popełniłem dość dużą pomyłkę w tej książce, ponieważ zostaniemy zapamiętani jako pierwsze pokolenie, które zyskało powszechny dostęp do sztucznej inteligencji. Czy zgadzasz się z tym?
nie wiem, czy w ogóle zostaniemy zapamiętani jako pokolenie. Wiesz, jak, ja uwielbiam czytać historię, uwielbiam czytać stare książki. Książki, które mają 100 lat i są ciągle popularne, oznacza to, że wiesz co, tam jest jakaś długowieczna wiedza zapisana, tak? Marek Aureliusz czy Seneca to są moje na przykład bardzo ciekawe rzeczy, które lubię czytać, bo dają mi do myślenia. Juliusz Verne też jest bardzo ciekawe, jak wtedy science fiction i technologia wyglądała i potem co się z tym stało i człowiek, który potrafił tak dużo rzeczy, czy Lem, czytasz Lema i mówisz wow, nie? Już nawet nie mówię o Solaris, ale Niezwyciężony, jak czytasz Niezwyciężonego z tą całą komunistyczną przeszywką, którą musiał wpisać, nie wiem, czy musiał, czy chciał wpisać, ale tam są nanoroboty, do których jeszcze nie doszliśmy, ale już potrafimy sobie wyobrazić, że do tego dojdziemy i maszyny, które się same zarządzają i tak dalej. Nie mam pojęcia, jak zostaniemy zapamiętani, ale na pewno żyjemy w ciekawych czasach, na pewno żyjemy w interesujących czasach, na pewno bycie otwartym i nie starzenie się, nie tetryczenie, takie zaskurupianie się w swojej wiedzy pomoże nam dostosowywać się do tego i być otwartym na to. I tak samo te pokolenia, które po nas przychodzą w tej chwili, i milenialsi, i zetki, mają zupełnie inne spojrzenie na pracę, na etykę, na tego typu rzeczy. Zobaczymy, jak oni będą zmieniali świat, tak? Czy na lepsze? Nie wiadomo. To życie pokaże. A z drugiej strony takie stare rzeczy, o których dawno zapomnieliśmy, jak pandemia czy wojna, nagle zapukały do naszych drzwi rok po roku praktycznie, tak? No przesadzam, tam w odległości kilku lat. I to zupełnie nam też zmieniło wyobrażenie o bezpieczeństwie, o tym, co robisz. Więc jakim pokoleniem zostaniemy zapamiętani? Nie mam pojęcia. Czy jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym kraju, żeby to przeżyć? Moim zdaniem bardzo. Ja pamiętam, jak byłem w Budapeszcie kiedyś. Nie wiem, czy ty lubisz Budapeszt, ja tam często jeżdżę, ale cała architektura Budapesztu jest bardzo taka jednolita. I zdajesz sobie sprawę, że cały Budapeszt został zbudowany w ciągu kilku dziesiątek lat, bo miał okres rozkwitu. Tak? Jak Austro-Węgry rosły i tak dalej. Tak dokładnie wyglądają w tej chwili polskie miasta. To, co się dzieje w ciągu ostatnich 10 lat czy 15 lat i co się będzie działo przez następne 10 czy 15 lat, to jest okres rozkwitu Polski, jakiego prawdopodobnie nie mieliśmy od Jagiellonów.
Odważna teza. Wielu, powiedzmy, zwolenników opozycji by się z tobą nie zgodziło.
Ja nie twierdzę, że mamy właściwy system polityczny w tej chwili i tak dalej. Ja tylko twierdzę, że ekonomicznie mamy naprawdę dobry okres.
No i tak,
naukowo też. Jeżeli chodzi o wolność słowa, jeszcze też.
No i muszę przyznać, że tutaj też się z tobą muszę zgodzić, bo te zmiany naprawdę są widoczne. Wiem, że pochodzisz z Gdańska, to miasto też zmieniło się niesamowicie w ciągu ostatniego dziesięciolecia.
Byłem na imprezie na stoczni. Kiedyś, żeby wejść na stocznię, trzeba przysłowiowo skakać przez płot. Nie? Ja tam wchodziłem jako dzieciak ze dwa razy, a teraz szedłem normalnie, imprezownia. Budują się nowoczesne budynki. Ja uwielbiam Kopenhagę, bo ona zrobiła rewitalizację swojej stoczni i portu. I to jest niesamowita dzielnica w Kopenhadze. I tak patrzę, że w Gdańsku za chwilę będzie to samo. A czy w Warszawie elektrownia Powiśle niedaleko mnie, no to jest bardzo przyjemne miejsce, na którym można pójść na spacer, coś zjeść. Jest miło w takich miejscach być. Czy Norblin, wiesz, zaczynają się takie miejsca rewitalizować z jednej strony, z drugiej strony budują się nowoczesne rzeczy. Drogi, które mamy. Ostatnio jechałem do Lublina. Kurczę, ja pamiętam, jak przyjechałem do Polski pierwszy raz w 98 czy 99 roku i jeździłem. To była mordęga, to się 3-4 godziny jechało i można było zginąć, bo to się na trzeciego wyprzedzało te tiry. A teraz masz piękną, cudowną drogę, jedziesz, włączasz tempomat i zapominasz, dojeżdżasz.
To prawda. Chciałbym jeszcze troszeczkę wybiec w przyszłość, bo tutaj sporo rozmawiamy o nowym pokoleniu, o tym, jak oni będą patrzeć na świat, jak będą sobie budować ten świat. Niedawno spodobała mi się wypowiedź Jacka Ma, słynnego założyciela Alibaby, osoby, która osiągnęła wielki sukces, i on podzielił życie na kilka takich etapów i doradza, jak budować swoją karierę. On twierdzi, że w wieku 20 lat warto zatrudnić się w dobrej firmie z dobrym szefem i nauczyć się tworzyć dobrego biznesu. W wieku 30 lat, jeżeli chcesz, próbuj robić coś na własny rachunek. 50, poświęcaj czas dla młodych, daj im szansę, kiedy wciąż masz jeszcze siły. No i 60, fiesta, spędzaj czas z wnukami na plaży. Dobra recepta?
Wiesz co, nie znałem tego powiedzenia Jacka Ma, a na InfoShare właśnie, na mojej prezentacji zrobiłem podobny podział, więc ci powiem o moim i zobaczmy, co o tym myślisz. Jak masz 20 lat, lata twoje 20, eksperymentuj. Ucz się jak najwięcej, zdobywaj jak najwięcej doświadczeń w różnych miejscach, z różnych źródeł. Jak masz 30 lat, zacznij budować. No bo już wyeksperymentowałeś, już wiesz, w czym jesteś dobry i co ci sprawia przyjemność. Jak masz 40, twoje lata 40, zacznij doić tą krowę, którą zbudowałeś, czyli cashing in, czyli ta firma, czy ten biznes, czy twoja specjalizacja powinna przynosić ci najwięcej satysfakcji, najwięcej pieniędzy najprawdopodobniej wtedy. A jak masz 50 lat, nie mam 60 lat, więc jeszcze jest mi ciężko powiedzieć co do tych wnuków, bo ani nie mam wnuków, ani to, ale jak masz 50 lat, to mniej wywalone, bo już mało osób i mało rzeczy może na ciebie wpłynąć. Już zbudowałeś swoją pozycję na świecie i jak masz szczęście, to i też niezależność finansową i możesz mieć po prostu dużą niezależność. Jak ktoś ci powie coś, to możesz to wziąć do siebie, a możesz to odrzucić, olać, zapomnieć. To mniej wywalone jest dobre. I to chyba trochę podobne. A co do wnuków, kurczę, no zobaczymy. Powiem ci za 6 lat.
Spotkamy się może przy kolejnej audycji.
Może się uda. Ja bym chciał pracować do ostatniego dnia swojego życia.
W każdym bądź razie, drodzy słuchacze, możecie sobie porównać dwie recepty na życie. Macieja Filipkowskiego, Jacka Ma. Możecie też chyba miksować, wybierać dowolne.
One chyba nie
prawda?
Są tak bardzo nie różne. Będziemy.
Nie są tak bardzo różne też. Ale coś w sobie mają. Skoro są wygłaszane przez ludzi sukcesu, to może warto rzeczywiście nad nimi się pochylić.
No wiesz, wsadziłeś mnie na tą samą półkę, co Jacka Ma. Troszeczkę się zdziwiłem, ale dobrze.
No jeszcze trochę przed tobą. Mówisz, że chcesz pracować do końca życia, także myślę, że jeszcze trochę zostało.
Ale wiesz co, pieniądze nie są moim głównym motywatorem, więc troszeczkę, tak jak teraz Jack Ma, myślę, że to już można inaczej na to patrzeć.
Czyli zdrowie.
Jest parę rzeczy. Rodzina, szczęście, niezależność, uczenie się.
Także dziękuję za bardzo miłą rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Moim Państwa gościem był Maciej Filipkowski. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję.
Dziękuję.